Kochani, czytamy Ewangelię Mateusza i rozważamy dalej to, co ewangelista Mateusz nam opisał. I ostatnio zaczęliśmy mówić o wieczerzy paschalnej. W zasadzie skoncentrowaliśmy się na tym, czym była Pascha, dlaczego Jezus umierał właśnie w trakcie tego święta. I dzisiaj czytamy dalej o tym, jak Pan Jezus ustanowił to, co nazywamy różnie wieczerzą pańską, komunią. Czasami mamy różne nazwy na to, ale wiemy, o co w tym chodzi, o chleb i wino, które Jezus pozostawił nam. Dlatego czytamy 26 rozdział od wersetu 26 do 30, taki króciutki fragment. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał go i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich i po dziękczynieniu podał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Mówię wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do dnia, kiedy z wami ponownie będę pił z niego w królestwie mojego Ojca. Następnie po odśpiewaniu hymnu poszli na Górę Oliwną. Kochani, była to ostatnia rzecz, jaką Jezus mógł zrobić zrobił dla swoich uczniów przed tym, zanim został aresztowany, zabrany i umęczony i później ukrzyżowany. I moglibyśmy oczekiwać, że w ten ostatni wieczór, w tej ostatniej chwili Pan Jezus da im jakieś nauczanie, zrobi jakieś wyjaśnienie, jakąś lekcję przeprowadzi na temat, o co w tym wszystkim chodzi, po co to wszystko było i po co to wszystko, co się zacznie dziać następnego dnia. Wyjaśni im, o co chodzi. My chcielibyśmy, najlepiej jeszcze jakby wziął białą tablicę, flamastry, rozrysował, rozpisał wszystkie te rzeczy i wyjaśnił, żeby oni wiedzieli, co się będzie działo. Jezus tego nie zrobił. W oczywisty sposób Jezus zamiast takiego wyjaśnienia, zamiast jakiegoś wykładu na temat tego, co się działo, zrobił kolację. Jezus zrobił posiłek, wezwał swoich uczniów i zorganizował ten paschalny posiłek, w trakcie którego podzielił się z nimi chlebem, podzielił się z nimi kielichem wina. Jezus użył nie wyjaśnień, ale symbolu. Użył pewnego symbolu, który był bardzo ważny. I my, zwłaszcza jako ewangeliczni chrześcijanie, się niezbyt komfortowo czujemy z symbolami. My byśmy właśnie chcieli bardziej jakieś wyjaśnienia, jakieś lekcje, jakieś takie nauczanie. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast kiedy przychodzi do pewnych symbolicznych rzeczy, my się czujemy trochę mniej komfortowo. W przeciwieństwie często do tradycyjnych kościołów, gdzie symbolika jest podstawą, natomiast brakuje tej drugiej części. Po pewnym czasie już ludzie nie wiedzą, o co chodzi w tych wszystkich symbolach i tak naprawdę uczestniczą w tym mechanicznie, nie wiedząc, co się do końca dzieje. Więc każdy ma swoje słabości. Ale symbolika jest potrzebna. Symbolika jest bardzo, jest czymś mocnym, jest czymś, co zostaje w naszej, czy przenika często do naszego serca znacznie głębiej niż po prostu jakaś tam lekcja przeczytana, czy po prostu jakieś tam wyjaśnienie. Symbolika angażuje wszystkie nasze zmysły. Tak? Dzisiaj specjaliści od nauczania mówią, że żeby kogoś nauczyć, to trzeba, żeby wszystkie jego zmysły były zaangażowane. Tak? Nie tylko, żeby słyszał lekcje, ale najlepiej, żeby widział właśnie jakieś pomoce, czy te grafiki jakieś. I jeszcze, żeby podotykał, to by było jeszcze najlepiej. Kiedy im więcej zmysłów zaangażujesz w nauczanie, tym głębiej, tym na dłużej ono zostanie i tym więcej człowiek się nauczy. I symbolika jest czymś takim. To jest coś, co angażuje wszystkie nasze zmysły. Takie symboliczne obrzędy, które mają po pierwsze głębokie znaczenie i swoje wyjaśnienie, ale też są elementem, w którym czegoś dotykamy, w którym widzimy pewne rzeczy, które obrazują nam. I można powiedzieć, że w starożytności to była podstawa. Symbolika była bardzo ważna. Prawie wszystko działo się w sposób symboliczny. Nauczano w sposób właśnie taki symboliczny. Więc Jezus to, co zrobił dla swoich uczniów, to zrobił posiłek. Posiłek, który był szczególnym posiłkiem. To nie była po prostu kolacja, ale to była wieczerza paschalna. Wieczerza, takie ładne słowo, lepiej brzmi niż kolacja, ale była taka kolacja paschalna na specjalne święto. I czego symbolem była? Była czymś, co Żydzi robili co roku. No, oczywiście w Starym Testamencie czytamy, że były takie czasy, że oni zapominali o tym święcie, później nagle w świątyni odnajdywano zwoje i nagle im się przypominało, że takie święto jest specjalne, więc różnie to było, ale generalnie od pewnego momentu Żydzi co roku i do dzisiaj w tej społeczności żydowskiej co roku jest ta obchodzona Pascha, tak jak my obchodzimy Wielkanoc, choć te liczenie, kiedy to jest, nie zawsze nam się zgadza. W tym sensie, że oni mają w innym czasie, my w trochę innym, ale nie to jest w tym wszystkim najważniejsze. Mają tą kolację. I była to specyficzna kolacja. Kolacja, która przypominała o czymś bardzo ważnym. Był to symbol, jak pamiętacie, związany z tym, że kiedy przed ostateczną plagą, kiedy Bóg wyprowadzał Izraela z Egiptu i powiedział, teraz dokonam ostatecznego znaku i umrą wszyscy pierworodni w Egipcie, to wy zabijecie baranka, zamkniecie się w domu, sporządzicie ucztę, pomażecie krwią progi tego domu, czy odrzwia tego domu, framugi, byśmy dzisiaj powiedzieli, drzwi. I to będzie znak dla anioła śmierci, że do tych domów ma nie wchodzić, tych domów, tych rodzin ma nie dotykać, że to jest Boży lud. Więc był to posiłek, w którym Żydzi przypominali, nawet Stary Testament mówił, mówcie swoim dzieciom, opowiadajcie, co się wydarzyło. I to była taka przynajmniej raz do roku okazja, żeby ludzie dorośli mogli swoim dzieciom opowiedzieć tą historię o wyzwoleniu Izraela z niewoli w Egipcie, żeby mogli przekazać im swoją wiarę i to, na czym się ona opierała. Był to symbol swego rodzaju poczucia bezpieczeństwa, tak? Poczucia bezpieczeństwa w tym sensie, że kiedy my siedzimy i spożywamy kolację, jesteśmy ze sobą, wokół w tym Egipcie szalała śmierć. Wokół umierało wszystko pierworodne. Umierali pierworodne dzieci, pierworodne też trzody całe i tak. Kiedy czytamy drugą Księgę Mojżeszową, to ta kolacja była tym miejscem poczucia bezpieczeństwa, choć wokół było źle. Wokół trwało coś, co nie było ani miłe, ani przyjemne. Wtedy Izrael spożywał swój uroczysty posiłek. I teraz to jest taka może moja ulubiona fraza w tych opisach tego, kiedy oni jedli. Tak, chciałbym taką krótką dygresję zrobić w temacie. Kochani, dla pierwszego kościoła Wieczerza Pańska nie była tym, co jest dzisiaj dla nas. To nie było po prostu chleb i wino i takie właśnie krótkie, symboliczne podejście do stołu, czy rozniesienie tego, jak to różnie w kościołach bywa, raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu, czy co niedzielę nawet. Ale wiemy z opisu Nowego Testamentu, że Wieczerza Pańska była posiłkiem. Była czymś więcej. Wiemy, że w Koryncie Paweł wręcz musiał ich nakrzyczeć na nich. Powiedział, upijacie się. Jedni się objadają, drudzy są głodni, bo jedni przynosili więcej jedzenia, drudzy mniej. Jedni siadali oddzielnie, bogaci, biedni i ci, co mieli więcej, się przeżarli, mówiąc tak brzydko i potocznie. Ci, co mieli mniej, to zjedli tam skromnie, co mieli. Później siedzieli, patrzyli, jak tamci jedzą więcej. I było to zaprzeczenie jakby tego, czym to wszystko miało być. To było zaprzeczenie w zasadzie tego, jak Kościół miał wyglądać. Dlatego Paweł robi im wymówki. Mówi, tak nie może być. To nie jest właściwy sposób sprawowania Wieczerzy Pańskiej. Ale zwraca naszą uwagę, że to był posiłek. To nie był jakiś taki krótki symbol, ale był to posiłek. Mamy też freski takie wczesnochrześcijańskie, gdzie widać, że Wieczerza Pańska odbywała się za stołami, że to był posiłek. To była wspólne przebywanie razem. Dlaczego? Dlatego, że posiłek od najdawniejszych czasów i dzisiaj może już mniej, ale od zawsze oznaczał społeczność, oznaczał wspólnotę, oznaczał pokojowe nastawienie do siebie nawzajem. Tak? Kiedy przychodził ktoś obcy, to albo się go traktowało mieczem, albo się go sadzało za stół, tak? W zależności od tego, z czym przychodził, skąd przychodził i tak dalej. Ale i posadzenie kogoś za stół oznaczało przyjęcie go do swojej społeczności, że jest teraz jednym z nas, że troszczymy się o niego tak samo, jak troszczymy się o siebie. Oznaczało, że przychodzi z pokojowymi zamiarami i dlatego w pokojowy sposób, posiłkiem, chlebem, później to u nas zostało chlebem i solą, tak, jako znowu swego rodzaju symbol, ale że dajemy to, co mamy dla siebie najlepsze, mamy społeczność z tą osobą. I dlatego w wielu krajach do dzisiaj na Bliskim Wschodzie to jest pewien obowiązek, a nawet dotyczący wrogów, tak, nawet w wielu krajach na Bliskim Wschodzie, kiedy pojawia się gość, to przez 3 dni trzeba go karmić, a na 4 można go zabić dopiero, tak? I takie są zasady. Jeżeli ktoś jest nowy, przychodzi, to nie wolno go od razu zabić, trzeba go najpierw 3 dni karmić, przez 3 dni jest gościem, a później po 3 dniach już można, bo już przestaje być gościem. Ale to jest prawo gościnności. Człowiek przychodzący, obcy człowiek ma być traktowany w sposób gościnny. I znowu, tak jak mówię, jedzenie to czas bycia razem. Jedzenie to czas relaksu. Jedzenie to czas usługiwania sobie nawzajem. Tak? To, w czym czego nie umieli Koryntianie. To czas usługiwania, dzielenia się tym, co przyniosłem, tym, co mam. Usłużenia komuś, podania jemu tego posiłku. Wiemy, że Jezus z innej Ewangelii, wiemy, że Jezus nawet umył nogi swoim uczniom przed posiłkiem, żeby pokazał im służbę w takim nawet sensie. To jest czas dzielenia się, to jest czas rozmowy, śmiechu wspólnego, czas przyjemności też. I coraz mniej w naszym świecie, i tutaj muszę się pokajać przed moją żoną, bo ona zawsze krzyczy na nas, my siadamy do obiadu i później my zjemy i szybko od stołu już mamy swoje sprawy i ona wtedy krzyczy, że wracać mi tu do stołu siadać i jeszcze posiedzimy chwilę i pogadamy. To jest, o to chodzi jakby w posiłku. My w naszych czasach zabieganych, czasach fast foodów i takiego, że zabiegłem, chwyciłem bułkę i pobiegłem dalej jakby załatwiać swoje sprawy, straciliśmy czy tracimy gdzieś ten właśnie element społeczności, którą w naturalny sposób się ma przy posiłku. W naturalny sposób, bo tak jak mówię, to jest naturalne, że wtedy człowiek usługuje, tak, że dzieli się, że podaje, że rozmawia, że pyta się o coś i po prostu trwa w społeczności, tak jak mówię, nawet w radości. Jak widzimy, nawet wieczerza Jezusa nie wykluczała wina z tego, co tam było. Wiemy z listu do Koryntian, że apostoł Paweł mówił, się upijacie niektórzy na tych wieczerzach, więc to nie były takie wieczerze, wiecie, chrześcijańskie w naszym dzisiejszym zrozumieniu, że nie daj Boże, jakieś wino by się pojawiło, czy coś takiego i obraza boska i tak nie można. Owszem, musimy być w tym mądrzy, w tym sensie, że jako ludzie jesteśmy czasami zniszczeni, tak? I wielu ludzi jest zniszczonych przez alkohol i jest to choroba taka cywilizacyjna wręcz dzisiaj, alkoholizm i nie chodzi o to, żeby wystawiać kogoś na pokuszenie, ale wiadomo, że w tym wszystkim to, co chcę podkreślić, chodziło też o radość. Tak? I Żydzi mieli też pewien dylemat, dlatego w którymś momencie ustalili, że na tych wieczerzach paschalnych można wypić tylko 4 lampki wina. To są 4, czyli 4 to jest według nich i pamiętajmy, że nie duszkiem, tylko w ciągu jakiegoś tam całego wieczoru, ale wyliczyli, że 4 to jest niewystarczająco tyle, żeby jakby stracić, żeby film się urwał przysłowiowy, ale wystarczająco, żeby się rozweselić i cieszyć się tymi Bożymi darami, które Pan Bóg daje. Więc tak sobie wyliczyli. Nie wiem, czy to może to wino było inne, słabsze czy mocniejsze, to już nie będziemy w to wnikać. Ale to, co chcę podkreślić, że to też był czas czas radości. Posiłek to jest czas radości, czas dzielenia się. My nawet dzisiaj w nasze duże święta to siadamy do stołu, szybko jemy, potem już nie wiemy, co ze sobą mamy zrobić. Tak? Jakieś wigilie, ludzie już tam o 21 się nudzą i gdzieś tam już myślą, co mają dalej robić. Więc my do końca nie umiemy tego wszystkiego docenić. Dlatego też zrobiliśmy też jako, czy Kościół w pewnym momencie zrobił z tej wieczerzy, zrobił coś takiego bardzo wręcz symbolicznego i skromnego, tak? Kawałeczek chleba, trochę wina, przez wieki nawet wina nie wolno było, bo Kościół to zarezerwował tylko dla niektórych i o tą wieczerzę pod obiema postaciami trzeba było wręcz walczyć i nawet wiele krwi się przelało z tego powodu. Ale myślę, że nawet nie o to w tym wszystkim, tak jak mówię, chodziło. Chodziło o społeczność i ta wieczerza ma podkreślać społeczność, którą możemy mieć ze sobą. To nie jest religijny jakiś tam obrządek, który powinno się odprawiać. To nie jest coś jak wpadnięcie do urzędu. My trochę z Kościoła właśnie robimy taki kolejny urząd, tak jak trzeba wpaść do urzędu, podbić pieczątkę, nie wiem, bezrobotny musi co miesiąc czy co ileś tam się meldować, co dwa. No to nie tak ten. To w Kościele gorzej, co tydzień trzeba się zameldować, podbić pieczątkę i można iść dalej jakby ze swoimi sprawami się zmagać. I trochę Kościół stał się takim kolejnym urzędem, który dla współczesnych ludzi w ogóle traci sens. Już młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą, a po co do tego Kościoła chodzić? A jaki to ma sens? Po co tam się w ogóle pojawić? Tam jakieś dziwne rzeczy się dzieją, które nie mają właśnie niezrozumiałe i nie wiadomo po co. I ani to mi nie jest do tego potrzebne, ani do tamtego, ani do niczego. To tracę tam godzinę, czy półtorej godziny, czy dwie godziny ze swojego poranka niedzielnego, gdzie się można wyspać może do 12 i cieszyć się tym. Ale Kościół nie tym miał być. Boży lud nie tym miał być. Miał być społecznością. Społecznością, która też cieszy się ze sobą z tej społeczności w jedzeniu. I odtrącenie kogoś od stołu było taką jedną z największych kar, tak? Kiedy apostoł Paweł czy Nowy Testament mówi o wyłączaniu kogoś, komuś, kto zatruwa Kościół w jakiś sposób, to mówi, z takimi nawet nie jedzcie. Nie zapraszajcie takich do swojego stołu, tak? Mówi o ludziach, którzy byli częścią Kościoła, ale nagle zamiast wnosić miłosierdzie, sprawiedliwość i tą społeczność, to zaczynają ją zatruwać i niszczyć, nie wiem, podziałami i jakimiś tam czasami swoimi rzeczami. I o takich Nowy Testament mówi, oddzielcie ich od stołu, nie jedzcie z nimi, nie przebywajcie z nimi, nie miejcie z nimi tej właśnie społeczności. Oczywiście dopóki nie powrócą, nie zmienią się. Ta kolacja była symbolem narodu odzyskującego wolność. Wolność, tak jak wiemy, ten wyjście z Egiptu było momentem wolności. I znowu obchodząc Paschę, do dzisiaj Żydzi podkreślają, że jest to święto uwolnienia Bożego ludu z niewoli, uwolnienia z niewoli egipskiej. Więc jest to święto, symbol narodu odzyskującego wolność. Odzyskującego wolność też w bardzo spektakularny sposób. Nie po prostu tak, ale to zajęło Mojżeszowi trochę czasu i wysiłku, żeby przekonać Faraona, że należy jednak Izraela wypuścić i pozwolić im po to, żeby wyszli po to, aby oddać chwałę Bogu na pustyni, tak? Po to, aby Bóg mógł zamieszkać pośród nich. Więc jest to symbol odzyskanej wolności. I to, co Jezus robi w tym momencie, to robi znowu coś bardzo symbolicznego, bo wskazuje, że to wydarzenie, które ma mieć miejsce w tym czasie, w ciągu tej Paschy, którą oni obchodzili, będzie tym prawdziwym odzyskaniem wolności. Będzie znowu w spektakularny sposób odzyskaniem wolności, ale tym razem to będzie te wielkie znaki, które się dokonają, to będzie jego skazanie i ukrzyżowanie i zmartwychwstanie później do nowego życia właśnie w wolności. Wolności już nie tylko od jakiegoś państwa, jakiegoś systemu, jakiegoś faraona, ale wolności wręcz od samej śmierci. I zmartwychwstanie Chrystusa w tym wszystkim było tym elementem, czy tym ukazaniem, udowodnieniem tego, że to zwycięstwo, które się dokonało na krzyżu, ono pokonało samą śmierć. Nie tylko jakiś tam polityczny system, ale ten główny problem, który nas dotyczy. I kochani, Jezus użył dwóch szczególnych symboli w trakcie tej wieczerzy. Użył symbolu chleba i symbolu wina. I znowu, to są dwa ważne symbole, które wskazują na pewną rzeczywistość. Niekwaszony chleb był symbolem pośpiechu. Był symbolem czegoś, co dzieje się nagle, niespodziewanie w pewnym sensie, co wymaga natychmiastowej reakcji i czegoś szybkiego. Tak? Wiemy, chleb, niekwaszony chleb dlatego był niekwaszony, że lepiej smakował, tylko dlatego, że nie było czasu na to, żeby kwasić ciasto, żeby ciasto wyrosło i żeby wypiec z niego normalne chleby. Bóg powiedział, upieczcie to, co macie na szybko, po to, żebyście szybko mogli ten Egipt opuścić. I nie chodzi tu o szybkość w sensie byle jakości, ale chodzi właśnie o dokonanie się czegoś nieoczekiwanego, na co trzeba odpowiedzieć natychmiast. Wskazuje na potrzebę zdecydowanego i szybkiego działania. Tak? Takie jest Boże działanie często. Nam się wydaje często, że Bóg zwleka. Nie wiem, czy macie też takie doświadczenia, ale często nam się wydaje, że ten Bóg no, mógłby coś zrobić, mógłby i czekamy na coś, i czekamy, i nie czekamy, a później, kiedy On to robi, to robi to niespodziewanie, szybko, i w zasadzie często oczekuje to od nas szybkiej reakcji, szybkiego zdecydowania się, szybkiej reakcji wiary, tak? Wchodzę w to, tak? Widzę w tym Boże działanie, odpowiadam na to działanie. Często nie ma czasu na jakieś tam teraz, o dobrze, Panie Boże, Ty zdecydowałeś się działać, to teraz daj mi 2 tygodnie na przemyślenie, czy na pewno to, co robisz, to jest to, co ja bym chciał, w czym ja chciałbym uczestniczyć, coś tam. Nie, Bóg działa i my w to działanie możemy wejść albo nie, albo możemy w nie nie wejść. Tym była też ta Pascha Jezusa. To wcielenie Chrystusa było takim czymś, na co Żydzi czekali tysiące lat. Tysiące lat oczekiwali Mesjasza, wybawienia, powrotu z wygnania, powrotu Bożej obecności. Czekali. Później, kiedy Bóg zadziałał, to w zasadzie uczynił wszystko, co chciał w 3 lata. Po tysiącach lat oczekiwania Bóg w ciągu 3 lat służby Jezusa przeprowadził jakby ten swój plan zbawienia. I tutaj gotowych było tych 12, którzy siedzieli z Chrystusem na tej sali. Oni byli gotowi. Oni nie do końca jeszcze... To było tak w pewnym sensie niezwykłe i nieoczekiwane, że oni sami do końca nie wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Ale oni byli gotowi, tak? Niedługo przyjdziemy, czy Ewangelie mówią, że Piotr tam był gotowy na wszystko. Nie wiedział, co go czeka, ale on był gotów tam walczyć. Albo i nie walczyć, cokolwiek, Panie, to ja za Tobą, na wszystko jestem gotów. On był gotowy, nawet nie do końca rozumiejąc, ani wiedząc, co ma nastąpić, ani co jego osobiście czeka. I oczywiście zaskoczony był później tym, co się wydarzyło i niekoniecznie w pozytywny sposób, do tego dojdziemy za chwilę. Ale to Boże działanie jest szybkie. Boże działanie jest szybkie. Boże działanie wymaga szybkiej reakcji, konkretnej reakcji. I ten niezakwaszony chleb był właśnie takim symbolem tej potrzeby szybkiej odpowiedzi na to, co Bóg chce czynić. I tak jak mówię, takim nieoczekiwanym gestem było wcielenie i ten chleb był symbolem ciała. Chrystus mówi, to jest moje ciało. Drugim z symbolów było wino. I sam Jezus też daje wskazówki na temat tego, czym to wino jest. Mówi, to jest moja krew przymierza. Tutaj w Mateuszu są takie słowa. Czy to jest krew, która przelewa się na znak przymierza. I to wino miało być symbolem właśnie czegoś bardzo, bardzo szczególnego. I odnosiło się też do samych czasów tego wyjścia, Eksodusu, drugiej Księgi Mojżeszowej. I chciałbym przeczytać właśnie z drugiej Księgi Mojżeszowej taki krótki fragment. Druga Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, czy Księga Wyjścia w innych Bibliach, 24 rozdział. Ta sama księga, tylko inaczej nazwana. I wersety od 3 do 8. Więc czytamy tak. Mojżesz przyszedł więc i przekazał ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. To jest po tym, jak Mojżesz otrzymuje właśnie prawo od Boga. Zawierane jest przymierze. A lud odpowiedział jednogłośnie. Wypełnimy wszystko, co powiedział Pan. Mojżesz więc spisał wszystkie słowa Pana, a gdy wstał wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 steli dla 12 plemion Izraela. Potem posłał młodych Izraelitów, aby złożyli Panu ofiary całopalne i ofiary wspólnotowe z cielców. Następnie wziął połowę krwi i wylał do czary, a drugą połową pokropił ołtarz. Wziął też Księgę Przymierza, głośno przeczytał ludowi, a oni odpowiedzieli, spełnimy wszystko, co powiedział Pan i będziemy posłuszni. Potem Mojżesz pokropił lud krwią i oznajmił, to jest krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Więc kiedy Bóg zawierał pierwsze przymierze z ludźmi, z Izraelem akurat tutaj, częścią tej symboliki tego przymierza była krew. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak oni gorliwie powtarzają, tak, wszystko wykonamy, wszystkiemu będziemy posłuszni. I znowu ta krew ofiar, które miały potwierdzać to zawarcie ważnego kontraktu w pewnym sensie, bo tym było, czy jest przymierze, jest to kontrakt między Bogiem a ludźmi, pewna umowa, którą on zawierał i ta umowa tutaj polegała na tym, ja was pobłogosławię, ja będę z wami, ale wy macie być mi posłuszni. I oni mówią dwa razy, tak, będziemy posłuszni, wypełnimy wszystko, co ten kontrakt mówi. I potrzeba było krwi. Krew symbolizowała ważność tego wszystkiego. Połowę krwi na ołtarz, jakby Bogu, a druga połowa została wylana na lud, na ludzi. Tak? Więc to była krew przymierza, która pieczętowała właśnie to, co miało się wydarzyć. No i wiemy z historii biblijnej dalej, że te gorliwe zapewnianie, że wszystko wypełnimy, nie ma problemu, będziemy posłuszni, okazało się pustym frazesem, tak? Okazało się, że nie ma nic, czy niewiele ma wspólnego z rzeczywistością i Boży naród, zamiast być posłuszny i otrzymywać Boże błogosławieństwo, był nieposłuszny i szedł na wygnanie, tak? Dotykało go przekleństwo, dotykało go wygnanie. Mogli żyć według swoich zasad, ale życie według ich własnych zasad oznaczało, że ciągle coś było nie tak, że ciągle byli w ucisku, że ciągle wszystko się sypało wokoło, że zamiast być dobrze, było źle. Ciągle ktoś przychodził, najeżdżał, grabił, niszczył, wyganiał ich z tej ziemi, w której miało być tak pięknie, ale nie było ze względu właśnie na ich nieposłuszeństwo Bogu. Dlatego Stary Testament i prorocy mówią o kolejnym przymierzu. I Księga Jeremiasza, 31 rozdział, znowu przeczytamy kilka wersetów. 31 rozdział, wersety od 31 do 34. Prorok Jeremiasz mówi tak. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, że zawrę z domem Izraela i domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak to, które zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, żeby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, chociaż ja byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Takie bowiem przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę na ich sercu. Ja będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. Każdy swego sąsiada i każdy swego brata nie będzie już więcej uczyć, mówiąc, poznajcie Pana. Oni wszyscy bowiem będą mnie znać, od najmniejszego do największego, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę ich winę, a o ich grzechu nie będę już wspominać. Więc Bóg widział, że to stare przymierze nie ma no nie ma możliwości funkcjonowania ze względu na ludzi, którzy nie są w stanie wypełnić tego wszystkiego, co Bóg im polecił. Dlatego prorocy mówią o nowym przymierzu, o przymierzu, które już nie będzie na tablicach, na kamieniu wykute, nie będzie zapisane na jakichś tam materiałach, kartkach, papirusie, czy skórze, czy tabliczkach glinianych, ale będzie wypisane na sercu, będzie w naszym wnętrzu, będzie wychodziło, będzie czymś dla nas naturalnym, bo to, co jest w nas, jest dla nas naturalne. I największą, najważniejszą rzeczą, która stała na przeszkodzie temu, były dwie rzeczy. Było poznanie Pana i druga rzecz, winy i grzechy ludu. Ta wina nieposłuszeństwa. Tak? I Bóg znowu przez proroka Jeremiasza obiecuje, każdy wtedy będzie mnie znać, każdy mnie pozna. Nie będzie trzeba już mówić komuś tam, poznaj Pana, bo będą mogli mnie znać. I odpuszczę ich winę, o grzechu ich nie wspomnę. O grzechu ich nie wspomnę. I znowu, nie mówi tutaj, że nie będą już grzeszyć, ale mówi, nie wspomnę o ich grzechu. Odpuszczę ich winę. Będą pełni poznania Boga. I znowu, to jest to, co wydarzyło się, czy miało się wydarzyć właśnie tutaj w Chrystusie. Miało się wydarzyć w tym sensie, że nastąpi zaraz po tej wieczerzy. Problem grzechu został załatwiony, bo Jezus umarł na krzyżu i sprawił, że Bóg odpuścił swojemu narodowi. On był posłuszny do końca, mimo to doświadczył przekleństwa i wygnania. I przez to otworzył właśnie możliwość tego, żeby Bóg zapomniał o naszych grzechach, żeby nie wspominał więcej o nich. I Jezus był tym, który przyniósł poznanie Boga, tak? Był tym, który rzeczywiście prawdziwie objawił Ojca. Jezus mówi tutaj o piciu Jego krwi. Znowu można dochodzić do tego, szukać czy doszukiwać się takiego dosłowności w tym wszystkim. Ale znowu, czy to nie o to w tym wszystkim chodzi, czy ten chleb to jest fizycznie ciało, a wino to fizyczna krew. Myślę, że i uczniowie, i Jezus byliby zadziwieni, gdyby ktoś zadawał im takie pytania, czy to właśnie o to chodzi. Picie krwi funkcjonowało też na pewno w takim sensie metaforycznym. Jeżeli pamiętacie, jest historia taka w drugiej księdze Samuela, w 23 rozdziale, kiedy król Dawid ze swoim wojskiem oblega pewne miasto i u wejścia do tego miasta jest studnia, a oni stoją wokół miasta i nie mają wody. I Dawid tak mimochodem mówi, no napiłbym się wody z tej studni, która tam jest w mieście broniona przez obrońców. I wtedy kilku z jego żołnierzy wzięło te słowa dosłownie czy do serca sobie i przebili się przez obrońców, nabrali wody z tej studni, przynieśli ją Dawidowi. I Dawid wtedy właśnie mówi, że nie będzie pił krwi tych ludzi, którzy przebili się tam i tą wodę mu przynieśli. I w oczywisty sposób chodziło o to, że Dawid nie będzie miał zysku z cierpienia czy potencjalnej śmierci ludzi, którzy narazili się po to, żeby tą wodę przynieść, czyli ryzykowali swoim życiem, ryzykowali swoją krwią. On z tego nie będzie czerpiał jakiegoś zysku i wylał tą wodę jako ofiarę dla Boga. I oczywiście znowu, jeżeli patrzymy na Chrystusa, to my jesteśmy tymi, którzy czerpią zysk z tego, co uczynił Chrystus, z Jego śmierci, z przelania Jego krwi. My jesteśmy tymi, którzy tylko dzięki temu, że ta krew została przelana, tylko dzięki temu mamy przystęp do Boga. Tylko dzięki temu to drugie przymierze Jeremiasza jest możliwe. Tylko dzięki temu mamy dostęp do Ojca. Tylko dzięki temu Bóg powiedział, zapomniałem o waszych grzechach. Gdyby ta krew nie została przelana, nie byłoby takiej możliwości. Więc wracając znowu, wino jest tą krwią przymierza, jest tym, co Jezus tutaj daje im jako znak wspólnoty, jako znak tego, że oni będą czerpali z tego jego aktu przelania krwi. Będzie to krew, która oznacza nowe przymierze. To przymierze, o którym mówi księga Jeremiasza. Kochani, znowu ten symbol wieczerzy, ta wieczerza, którą obchodzimy my, jest symbolem wolności. I nie jest to tylko wolność od czegoś, ale jest to też wolność ku czemuś. I dobrze znowu to było widać w tej historii Izraela. Oni nie tylko zostali uwolnieni z Egiptu, ale w tym uwolnieniu był bardzo wyraźny cel, o którym Mojżesz mówił od początku. Mojżesz mówił Faraonowi: uwolni nas, żebyśmy mogli pójść i służyć naszemu Bogu, żebyśmy mogli pójść i odprawić święto na cześć naszego Boga. I znowu, nasze uwolnienie jest nie tylko uwolnieniem od grzechu i potępienia, ale jest uwolnieniem ku radosnemu służeniu naszemu Bogu, ku temu, że możemy teraz, nie zajmując się szczegółami, skupić się i zająć się tym, żeby żyć dla Boga, żeby służyć Mu, żeby być Mu posłusznymi w naszym życiu. I myślę, że też musimy o tym pamiętać. Nie możemy gubić tej części. My często mówimy właśnie o chwała Ci, Panie Boże, bo mnie z moich grzechów uwolniłeś. I każdemu z nas jest lżej, kiedy jesteśmy uwolnieni od grzechów. Ale musimy pamiętać, że jesteśmy uwolnieni ku czemuś. Ku służeniu Bogu. Nie ku temu, żeby służyć sobie lepiej. I czasami Pan Bóg niech mnie uwolni z moich grzechów, to mi będzie lżej dalej służyć sobie w jakiś sposób, ale chodzi tu o służenie Bogu. I ma to być radosne służenie Bogu. Służenie, które oddaje coś, czy daje nam pewną satysfakcję. I Kościół nie może być miejscem spełniania obowiązku, miejscem napięć, miejscem powstawania problemów, tak jak czasami robimy, ale ma być społecznością, w której cieszymy się tym, że możemy przejawić miłosierdzie względem siebie nawzajem, że możemy przebaczyć sobie nawzajem, tym bardziej możemy, bo nam zostało przebaczone, tym, że możemy radośnie uczynić coś Bogu. I radośnie nie oznacza, wiecie, uśmiechu na twarzy, kiedy wchodzi się do tej sali i później można go zrzucić, jak się z niej wychodzi. Ale radośnie oznacza satysfakcję z całości naszego funkcjonowania. To radosne służenie Bogu nie jest tylko tutaj, ale jest tam wszędzie, gdzie jesteśmy. W naszym domu, w naszej pracy, w naszej szkole, gdziekolwiek jesteśmy. Służyć możemy radośnie Bogu, bo Bogu służy się przez sprawiedliwość, miłosierdzie i łaskę. To są takie najlepsze sposoby na to, żeby Panu Bogu usłużyć. Te rzeczy mają być, czy są, powinny być w naszym sercu. Jeżeli z nich czerpiemy od Boga, to one też mogą wylewać się z nas. I wydaje mi się, że Biblia sugeruje coś takiego, że jeżeli my nie jesteśmy tymi, którzy przebaczają, to najprawdopodobniej my sami nie wiemy, czym przebaczenie jest do końca. Jeżeli my nie jesteśmy tymi, którzy są miłosierni, to my do końca nie zrozumieliśmy jeszcze, co to znaczy, czym jest miłosierdzie. Jeżeli my nie jesteśmy łaskawi, to też najprawdopodobniej nie do końca zrozumieliśmy, czym jest łaska sami i gdzieś tam nie odbieramy tego tak, jak należy od Boga. Kochani, i w końcu, zbliżając się do końca tego, co mówię, Jezus wskazuje, czy cała ta wieczerza jest też symbolem, który z jednej strony patrzy wstecz, ale z drugiej strony wybiega też do przodu. Tutaj Jezus mówi: nie będę już pił owocu aż do dnia, kiedy z wami ponownie wypiję wino w Królestwie Boga. List do Koryntian, Paweł, kiedy mówi o wieczerzy, mówi, że mamy to robić, aż przyjdzie, tak, do momentu, aż Bóg aż Jezus powróci, na co jako chrześcijanie oczekujemy. Więc jest to znak, który łączy nas z czymś, co się wydarzyło. I w naszym przypadku tu mówimy nie tam gdzieś o wyjściu z Egiptu, ale o tym, co się wydarzyło w czasie Wielkanocy, w czasie Paschy, kiedy umarł Jezus i wypełnił to przymierze. Ale też wskazuje nam do przodu. Jest to pewien znak naszej tożsamości, znak tego, kim jesteśmy. Jeżeli jesteśmy tymi, którzy mają uczestnictwo w przymierzu, uczestnictwo w ciele i krwi Chrystusa, to wymaga od nas pewnego rodzaju funkcjonowania. Tak? Nie da się być w Chrystusie funkcjonując tak, jak funkcjonowaliśmy zanim przyszliśmy do Niego. To oznacza pewne zmiany, właśnie pewną świadomość, myślenie o tym, jak teraz mam żyć, jak mam funkcjonować. Jeżeli jestem w Chrystusie, to życie najprawdopodobniej musi być trochę inne niż kiedy w Chrystusie nie byłem. A trochę jest tutaj eufemizmem takim w drugą stronę. Ono musi być bardzo inne kim byłem, zanim go poznałem. Więc jest to też przypomnienie dla nas, że jesteśmy w procesie, ten proces trwa. I tak jak czytaliśmy w tym psalmie na początku nabożeństwa, kiedy sprawiedliwość stąpi z nieba, to mają powitać wierność tutaj na ziemi. I ta wierność to jest coś, co jest i musi być w nas. Kochani, ta wieczerza, do której za chwilkę przystąpimy, podsumowując, jest takim sposobem, abyśmy zobaczyli, jakie jest znaczenie śmierci Chrystusa. Żebyśmy zostali przemienieni i mieli również poczucie Jego obecności i miłości do nas. To jest to, co robimy w taki symboliczny sposób, choć dużo bardziej mi się osobiście podoba, jakbyśmy to robili właśnie jedząc wspólnie i ciesząc się i usługując sobie nawzajem. I czasami raz do roku, raz do roku tak szczególnie w Wielkanoc to próbujemy zrobić, ale myślę, że za każdym razem, kiedy jesteśmy razem, kiedy nawet jemy te ciastka i pijemy herbatę, to jest takie nasze ułomne przypomnienie, że jesteśmy społecznością, że coś tam razem jemy, ten kawałek ciastka może i wypijamy te trochę herbaty i możemy ze sobą porozmawiać i pobyć nie tylko tak religijnie, siedząc sztywno w ławce czy na krzesełku i śpiewając i modląc się, ale też tak po prostu jak ludzie. I Jezus jest pośród nas obecny w tych momentach. Więc jest to sposób, abyśmy zobaczyli, zrozumieli, uświadomili sobie, przypomnieli sobie znaczenie Jego śmierci, ale też zostali przemienieni przez to przypomnienie, żeby to coś wniosło. To nie jest rytuał, który odprawiamy my akurat dwa razy w miesiącu, ale jest to przypomnienie, które ma nas przemienić. Przypomnienia nie zawsze tak działają, czasami zwłaszcza u młodych ludzi. Mój młody człowiek wyszedł. U młodych ludzi przypomnienia działają tak, że aha, pamiętam i niewiele później z tego wynika pamiętania. Ale przypomnienie jakby w definicji ma to, że przypomina nam, że coś się musi zmienić, coś się musi wydarzyć, coś się musi zadziać. Tak? I jakby to jest idea przypomnienia. Więc bądźmy dojrzali w tym przypomnieniu. Ono nam przypomina, że coś musi się wydarzyć, a nie po prostu przypomina na zasadzie aha, zaraz zrobię. I w końcu daje nam poczucie Jego obecności i miłości. Miłości do nas, która objawiła się w tym, co dla nas uczynił.